Onda Azzurra.
Minął rok. Wstęp do biografii Halo to Polska można uznać za napisany, albo raczej nagrany. Teza, jaką postawiliśmy, brzmi:
media i sztuka to najbardziej rzetelni świadkowie czasów. Brzmi bałwochwalczo, zarozumiale, czy nawet narcystycznie. Nic nie szkodzi. Udźwigniemy.
Po wstępie przychodzi czas na rozwinięcie. I tu będziemy bronić postawionej tezy za wszelką cenę.
Halo to Polska. Dzień dobry wieczór.
Zabrakło nam czasu na udawanie, że wszystko jest warte dnia. Cztery kroki w przód, cztery kroki w tył. Za daleko cel, by dorównać im.
Raz po raz pod wiatr odbijamy się. Chociaż raz bez strat chcemy poczuć się. Każdy błąd i ból, każda mała rzecz prowadzi nas do lepszych miejsc.
Podcina skrzydła, wnosi nas. Choć łatwo nie będzie. Na te wszystkie błędy mamy czas. Kilka złych decyzji, sprawdzą się burzy. Warto wciąż pamiętać, co sprawia, że my chcemy tego więcej. Na te wszystkie błędy.
Kolejny dzień budzi sens, nowy start. Doda siły nam, aby znów sięgać gwiazd. Długi zadań bieg, dłoni celów splot. Za horyzont znów będzie sięgał wzrok.
Raz po raz pod wiatr odbijamy się. Chociaż raz bez strat chcemy poczuć, że każdy błąd i ból, każda mała rzecz.
Podcina skrzydła, wnosi nas. Choć łatwo nie będzie. Na te wszystkie błędy mamy czas. Kilka złych decyzji, skarbusze i zy. Warto wciąż pamiętać, co sprawia, że my chcemy tego więcej. Na te wszystkie błędy mamy czas.
Raz po raz pod wiatr odbijamy się. Każdy błąd i ból, każda mała rzecz.
Chcemy tego więcej.
Ta sztuka i wcale nie pychowa, szczęśliwie spotkaliśmy wyjątkowe osoby, które przyjęły nasze zaproszenie.
Nasi goście wprawili nas w nie lada estetyczny zachwyt.
Poznacie za chwilę kobietę, dla której sztuką jest nie tylko sztuka sama w sobie, ale także, a może przede wszystkim, rzeźbienie w ciele człowieka. Niezwykła osoba, osobowość, a przy tym...
Niezła sztuka. Zabrzmiało subiektywnie, ale fakt jest obiektywny.
Dążenie do osiągnięcia idealnego i długo młodego ludzkiego ciała towarzyszy nam od tysięcy lat i nie jest wytworem współczesności kosmetologii, chirurgii plastycznej czy medycyny estetycznej, choć te ostatnie są niezwykle pomocne, by tę młodość sobie przedłużyć. Czego wytworem zatem jest? Doktor Katarzyna McKenzie przyjęła nasze zaproszenie dziś, specjalistka w chirurgii plastycznej. Dzień dobry wieczór, Kasiu.
Dobry wieczór, dziękuję bardzo za przyjęcie do studia.
Powiedz proszę, czy nazwy chirurgia plastyczna i medycyna estetyczna można stosować zamiennie?
Absolutnie nie. Mhm. Absolutnie nie. I to jest problem, z którym się spotykamy jako specjaliści zarówno w Nowej Zelandii, na tym polach w Europie, gdzie ludzie próbują używać tego terminu po to tylko, by promować się jako chirurdzy plastyczni.
Nie mając tego wykształcenia.
Mhm. I wiadomo, że chirurgia plastyczna wiąże się z jakąś formą prestiżu i wielu osobom się wydaje, że jeżeli będą wykorzystywać termin, na który my pracujemy przez lat 20, to będą mogli zarobić większą ilość pieniędzy. Medycyna estetyczna w sumie jest bardziej dziedziną nieinwazyjną, podczas gdy chirurgia plastyczna jest typowo
inwazyjną,
chirurgiczną, ale tak jak powiedziałam, wiele osób kojarzy, że to jest jedno i to samo, ale to niestety nie jest.
Bo pędzlem chirurga plastycznego jest skalpel.
Dokładnie. Podczas gdy medycyny estetycznej może być krem do twarzy, czy laser, czy igiełka, którą się tam napunktuje twarz.
Skąd się wzięło zamiłowanie do sztuki, do malarstwa, do artyzmu jako takiego?
Dorastałam w rodzinie artystycznej, zarówno ze strony mojej mamy i ze strony mojego taty. Więc ta sztuka, historia sztuki przewijała się w okresie mojego dorastania. Zawsze wiedziałam, że chcę być lekarzem. Jak ktokolwiek mi się pyta dlaczego, po prostu nie potrafię wytłumaczyć. Może dlatego, że byłam kujonem, zawsze miałam najlepsze stopnie, każdemu się wydawało, że ja muszę być lekarzem. Może gdzieś to mi wpojono do głowy, nie wiem. Ale też lubiłam sztukę i jak skończyłam liceum, miałam taką myśl, żeby zarówno studiować medycynę i historię sztuki. W tym czasie na przykład było bardzo popularne wybieranie prawa i medycyny razem, więc ja sobie wymyśliłam, że sobie zrobię medycynę, będę studiować medycynę i sztukę na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wtedy mój wujek, który jest po Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i jego córka jest po historii sztuki, powiedział mi, że powinnam jednak pójść na medycynę, zdobyć zawód, z którego będę się mogła utrzymywać, a sztukę traktować sobie jak hobby. Więc to mi w sumie tak do głowy przemówiło i prawdę powiedziawszy, patrząc wstecznie, wydaje mi się, że aby mogła studiować zarówno medycynę i sztukę w tym samym czasie, ale sztuka była i pozostała gdzieś tam w tle. I towarzyszyła mi i towarzyszy mi do tej pory.
Właśnie, bo dzisiaj możesz połączyć sztukę z wykonywanym zawodem.
I jak na przykład patrzy się na chirurgów plastycznych, to praktycznie wśród całej grupy są muzycy, są artyści, są malarze i ja prawdę powiedziawszy nie mogę sobie wyobrazić, żeby być chirurgiem plastycznym, nie mieć jakiegoś zamiłowania artystycznego zarówno albo w formie zamiłowania do muzyki, albo sztuki, tańca.
A kiedy bywasz artystką, albo czy może jesteś w ogóle artystką na życie? Chociaż dominuje takie przekonanie, że artystą się nie jest, a artystą się bywa. Tak.
No wiesz, mój mąż mówi, że jestem drama queen na przykład, to nawiązując do sztuki teatralnej.
Ja nie znam męża, który by nie mówił o swojej żonie, że jest drama queen.
Ale maluję na przykład, nie ostatnio może nie, ale maluję, malowałam farbami olejnymi. Prawdę powiedziawszy, nazwałabym to kopiowaniem impresjonistów niż moją własną, wykorzystywanie jakiejś mojej własnej idei. A bardzo dużo wyszywam, obrazy na przykład, więc mam sporo takich swojej własnej sztuki wiszącej na ścianach mojego domu.
A jak chodzi o rzemiosło właśnie chirurgii plastycznej?
To jest ważne, ponieważ chirurgia to jest to jest technika z jednej strony, jeżeli chodzi o chirurgię plastyczną, to jest ta finezja, to jest ta estetyka. I operując, wiadomo, uczymy się operować, rozpoznając struktury według anatomii odpowiednio, układając struktury, ale wiele operacji, na przykład jeżeli chodzi o operację piersi u kobiet, czy operację twarzy, to jest finezja i każdy chirurg wykorzystuje, dokłada do końcowego efektu to, co uważa, co jest dla niego w jego mniemaniu estetyczne.
Czyli estetyka chirurgii nie jest obiektywna, jest subiektywna.
Ja, oczywiście, że jest subiektywna, jest bardzo subiektywna. Mhm. Na przykład, podam taki przykład, brwi. Jedni chirurdzy uważają, że brwi powinny być uniesione praktycznie pod samą linię włosów i tak czasami można się przejść przez Remyra Road i zauważyć takie brwi.
Zdziwione są.
Bardzo. Podczas na przykład spójrzcie na modelki na wybiegach, one mają brwi nisko ułożone
i płaskie.
To są brwi estetyczne, które dla mnie to jest estetyczne, podczas dla innych chirurgów nie. Tak samo i pacjenci. Są pacjenci, którzy chcą mieć uniesione brwi, dla nich to jest estetyczne. Dla mnie na przykład nie. I to się, i tak jak mówiłaś, że to jest, estetyka jest bardzo subiektywna dla, jeżeli chodzi o pacjenta i o chirurga.
Czy to jest bardzo rosnąca tendencja, że chcemy być dziś my jako populacja taką chodzącą rzeźbą, rzeźbą idealną?
Nie wydaje mi się. Mi się to też wydaje, że to jest uzależnione od gdzie mieszkamy. Europa jest inną częścią świata, gdzie ideał piękna jest inny na przykład niż tu na antypodach. Jest to też związane z, zależy od tego, jak nasilone są social media. Wiadomo, że jest więcej osób, jeżeli chodzi o w oku publicznym w Europie, których praca czy zawód jest uzależniony od tego, jak wyglądają. Europejki lubią się też czuć pięknie. To jest zupełnie na przykład inne niż Nowej Zelandii, gdzie kobiety wolą być bardziej naturalne, nie przywiązują praktycznie uwagi do tego, jak wyglądają w porównaniu z Europejkami. Jeżeli chodzi o chirurgię plastyczną, to ona pozwala na odjęcie paru lat, ale ona nie zezwala na powstrzymaniu procesu starzenia się. Moim zdaniem trzeba wyglądać tak, że wszyscy widzą, ale nikt nie zauważa. Ja na przykład nigdy bym sobie nie zrobiła liftingu twarzy, nigdy, ale na przykład powieki, tak, to jest operacja prosta i bardzo odmładza oko, ale to, co jest interesujące, jak pacjentki przychodzą do mnie, to i jak ja się pytam, czy ktoś coś powiedział, to wiele z nich mówi tak, wiele osób patrzyło na mnie i pyta się mnie, czy zgubiłam wagę, czy schudłam, bo coś tak patrzą, coś wygląda inaczej, ale nie wiem do końca, o co chodzi.
Mówiąc, że nigdy nie zrobiłabyś sobie liftingu twarzy,
nie.
Czyli operacji plastycznej twarzy,
nie.
Masz świadomość tego, że przestajesz być teraz żywą reklamą zawodu,
nie.
który wykonujesz?
Nie, bo jak przychodzą mnie pacjentki, na przykład patrzę z tym pytaniem, ludzie się pytają, pacjentom się wydaje, że skoro jestem chirurgiem plastycznym, to mam dostęp do wszystkiego. I rzeczywiście mam. Ja bym sobie mogła zrobić cokolwiek chciała, ale ja nie chcę.
Więc,
dlatego, ponieważ ja sobie zdaję sprawę z komplikacji, jakie mogą zaistnieć. Zdaję sobie sprawę z okresu rekonwalescencji, jaki jest wymagany po tych operacjach. Ja sobie na to nie mogę raz, że pozwolić. A dwa, ja uważam, że dobrze zrobionymi włosami, dobrze zadbaną skórą, dobrym ubiorem, mogę wyglądać rewelacyjnie, podczas gdy ktoś to ma zrobiony twarz, ale nie ma tej estetyki bycia, elegancji, ubioru. Tak jak powiedziałam wcześniej, jeżeli chodzi o operacje na przykład liftingu twarzy, to są operacje dla specyficznej grupy osób, nie dla każdego. Nie zgadzam się z tym, że przychodzą panie po rozwodach i na lifting twarzy, bo wydaje mi się, że jak sobie zrobią lifting twarzy, to odzyskają męża, czy znowu znajdą nowego partnera. To nie jest powiązane. Ja takich pacjentów odsyłam. To jest operacja dla osób, które potrzebują tej operacji, żeby istnieć w swoim zawodzie. To są przeważnie osoby w oku publicznym, czy na wysokich stanowiskach biznesowych.
Dlatego, bo te kanony piękna wciąż są domeną mediów?
Oczywiście, dokładnie. Tak jak mówię, jak wielokrotnie jak się wysłucha wypowiedzi hollywoodzkich aktorek, nawet Jane Fonda wypowiadała się na ten temat, czy Meryl Streep, nie ma pracy dla kobiet po 40 w Hollywood. ich oferty pracy dramatycznie spadają jak po 40, mimo że 40 to jest bardzo młody wiek, ale dla nich to...
Potwierdzam.
Dokładnie. Ale nie możemy tego zmienić. Nie możemy tego nie zmienić i uważam, że gonienie kanonów bycia pięknym bez marzeń do końca życia to jest zupełnie bez sensu.
Czyli to jest kłamstwo. Jednym słowem. Ja pracowałam w mediach. Zresztą pracujemy cały czas w mediach. Telewizja rządzi się zupełnie innymi prawami.
Oczywiście.
Wszystkie media, które są też mediami wizyjnymi, tak? Że my musimy poza tym, że dopowiedzieć, to i dowyglądać. Bo jak się nie dopowie, to się musi dowyglądać.
Dokładnie.
I to tak jest, że też nasze poczucie wartości się poprawia, gdzieś podnosi w momencie, kiedy czujemy się atrakcyjni zewnętrznie. To też często daje dużo naszemu mózgowi, naszej głowie.
Jak to mówi się u nas w Polsce, ładnemu zawsze łatwiej, prawda?
No więc właśnie. Chociaż zbyt ładnemu to też niekoniecznie
dokładnie.
Na ile zmienia się podejście do operacji plastycznych? Z takich początków konspiracyjnych, że wiesz, poddawano się operacjom i zaklinano rzeczywistość, okłamywano samego siebie, że ja, operacja plastyczna w życiu. A na ile stało się to tematem takim cool, fashion, że to fajnie jest zrobić sobie operację plastyczną?
Wiesz co, w Nowej Zelandii to jest temat tabu nadal. Nawet jeżeli chodzi o botox, podczas gdy w Europie to jest wręcz wypada powiedzieć, że miało się baby botox w czasie lunchu. Ale jeżeli chodzi o chirurgię, operację chirurgii plastycznej, to jednak, to nie, jeżeli chodzi o Europę, to nie, że jest to temat tabu, ale ludzie są bardzo dyskretni. To nie jest tak, że czasami się mówi, a zrobisz takie dwie operacje, nagle ludzie zaczną mówić o tobie. To nie jest tak do końca, bo wiele osób nie chce się przyznać, że cokolwiek miało zrobione, mimo że to jest, spojrzysz na, szczególnie chodzi o twarz, to może być wręcz oczywiste. Ale generalnie to jest jednak nadal temat,
który
ukrywany jest, ludzie się nie obnoszą. Chociaż zauważyłam się wśród młodych pacjentek, to jest inaczej, bo młode pacjentki rozmawiają, młode pacjentki mają dostęp do social media, podczas gdy generacja wieku średniego raczej to jest bardziej dyskretna.
Bardziej powściągliwa. Czy od operacji chirurgicznych można się uzależnić?
Można, zdecydowanie.
Bo życie pokazuje
można.
I niektóre przypadki, można. Że można nawet z tym mocno przesadzić.
Zdecydowanie.
Jak sobie wtedy z tym radzić? Albo inaczej, na kim powinniśmy wtedy polegać bardziej? Na swoich uzależnieniach czy i im się poddawać? Wysłuchać opinii specjalistki, w tym przypadku ciebie?
Jak masz pacjenta, który przychodzi i wiesz, że jest uzależniony,
to
wtedy wysyłasz tego pacjenta do swojego największego wroga na następną operację. Czyli nie operujesz na tym pacjencie.
Co lubisz najbardziej w swoim zawodzie?
Jeżeli chodzi o działkę?
Co uważasz, że jest najbardziej atrakcyjne w tym
zawodzie?
Pewnie
oczekujesz, że powiem pieniądze, ale...
Nie, w ogóle nie. Chciałabym, żebyś powiedziała, że sztuka, wyrażanie siebie.
To już tak jak nazywałeś, to jest w sumie oczywiste. Ale na przykład uwielbiam, ja jestem chirurgiem ręki też. Zrobiłam cały fellowship z chirurgii ręki w Anglii. I ludzie się mnie na przykład pytają, czy wiele osób kojarzy sobie chirurgię plastyczną, tak jak śmiejemy się, opowiadamy o tej estetyce, jest troszkę tak, z takim sarkazmem wręcz bym powiedziała, ale każdemu się też wydaje, że chirurgia plastyczna to jest chirurgia estetyczna. To nie. To jest też chirurgia ręki, ja robię raki skóry, doktorat mam z raków skóry na przykład. I dla mnie na przykład moją ulubioną działką to jest chirurgia ręki. Dlatego, że to jest dziedzina precyzyjna co do milimetra. Jeżeli chodzi o chirurgię piersi, brzucha, to jest artyzm. Twarz to jest artyzm, ale na przykład chirurgia ręka to jest już precyzja, to jest mechanika, gdzie trzeba wszystko dokładnie zrobić co do milimetra, bo każde skrócenie nerwu albo skrócenie ścięgna o milimetr albo dwa, wiemy, że wpłynie to na funkcję ręki. Więc chirurgia ręka jest moją ulubioną. A jeżeli chodzi już o taką techniczną stronę chirurgii i później lubię też estetyczną, szczególnie chirurgię piersi, bo to już jest, tam już liczy się artyzm. Liczy się oczywiście technika, ale...
A to rzeczywiście jest bardzo na czasie, jak chodzi o, pamiętamy silikony, potem były przez chwilę jakaś taka tendencja, że kobiety sobie chciały wstrzyknąć własny tłuszcz gdzieś z pośladka, z uda, z bryczesów naszych, po to, żeby ta pierś była jędrniejsza, bardziej podniesiona, chociaż ten tłuszcz niekoniecznie miał się utrzymywać do śmierci i się nie utrzymuje. Więc co dzisiaj jest takim trendem?
Nadal.
Jak chodzi o wypełniacze tak zwane.
Ja wypełniaczy nie robię w ogóle. Mhm. Ja używam tłuszczu na przykład czasami do powiększania piersi. Nie robię Brazilian Butt Lift, czyli tego powiększania pośladków, bo dla mnie to jest niezrozumiałe. Nie rozumiem tego. Dla mnie to nie jest estetyczne, więc ja tego nie robię. Wypełniacze twarzy w ogóle nie robię. Używamy na przykład tłuszczu do korygowania asymetrii twarzy, szczególnie jak ludzie mają twarz asymetryczną, na przykład z Polerenberga, gdzie ta asymetria jest widoczna. Mhm. Czy na przykład przy faceliftinga, jak ktoś sobie chce na przykład bardziej, ktoś ma spłaszczenie okolicy policzków, wtedy też wykorzystujemy tłuszcz, ale jak sama powiedziałaś, masz rację, wiemy, że 50% tłuszczu nie przeżyje, wtedy to są bardzo często zabiegi nawracające. Powiększanie piersi nadal jest numer jeden.
Jak chodzi o operację plastyczną.
Wykonywaną. Ja robię, ale ja bardziej na przykład wolę redukcję piersi. Uwielbiam w sumie, jeżeli chodzi o chirurgię estetyczną ciała, to jest moja ulubiona, dlatego że ja wiem, że ja nie tylko poprawiam kosmetykę kogoś, ale też funkcjonalność. To są kobiety, które przychodzą z dużym obciążeniem, z bólami pleców, z bólami szyi, nie mogą uczestniczyć w ćwiczeniach, bardzo często młode dziewczyny noszą różne ubrania, żeby się zakryć, są wręcz zawstydzeni. Później do mnie przychodzą i mówią, że zmieniłam ich życie, dlatego że jeżeli chodzi do końca, jeżeli chodzi o wygląd, ale funkcjonalność.
Co ułatwia nam po prostu to życie, co przestaje być ciężarem, jakąś trudnością, a zaczyna być przyjemnością. Uchodzisz za profesjonalistkę i teraz już widzę i słyszę, że to nie tylko jest plotka, która krąży po mieście. No tak niestety jest, możesz teraz tutaj wymachiwać. Tak jest, już przed tym nie uciekniesz, ale jak tak opowiadasz o tych wszystkich dolegliwościach i problemach, z którymi przychodzą do ciebie twoje pacjentki, to naprawdę siedzi tu przed tobą taka pacjentka na kolejne 30 lat. Mówię serio, tu mnie szczycha, tam mnie łamie, tu z jakiegoś powodu to się wszystko dzieje. Nie odsyłaj mnie do swojego wroga, bardzo cię proszę.
Nie, to już w tym programie to jest taka, to jest taki żart, który krąży wśród praktycznie
lekarzy,
wszystkich lekarzy, że jak nie lubisz pacjenta, to go wysyłasz do swojego największego wroga.
Tak, żeby mu ułatwić życie. No właśnie. Moja droga Katarzyno, bardzo ci dziękujemy, że dzisiaj byłaś z nami. Myślę sobie, że nie tylko wyjaśniłaś, na czym polega zawód chirurga plastycznego, ale też zachęciłaś niejednego przyszłego chirurga plastycznego. Myślę, że tak. Do tego, że jest to na tyle ciekawy, interesujący, inspirujący zawód i wykonywane czynności w ramach tego zawodu. Dzięki, trzymaj się ciepło.
Dziękuję.
Jest wyglądać dobrze mimo starszego wieku. Sztuką jest czuć się dobrze z własnym sobą we własnym ciele. Sztuką jest znaleźć właściwą osobę, której powierzamy nasze zewnętrze. I na końcu sztuką jest umieć przyznać się do chirurgicznej ingerencji bez zaklinania rzeczywistości.
I do takiej właśnie szczerości namawiamy i namawia też Wojciech Młynarski.
Drogi rodaku, z kolczykiem w uchu, z łańcuchem dookoła szyjki, niechaj ci trochę pójdzie do słuchu treść mojej historyjki. Bo przyznać musisz, słodki łobuzie, z gadżetów pełną chatą, że ładne wszystko masz oprócz buzi. buzię masz lejowatą. Jak ją odmienić? Zachodzisz w głowę ten twarz, co w lustrze skrzeczy. A ja wyjaśnić chcę w paru słowach przyczynę stanu rzeczy. Jeśli za mało książek znasz, to ci wychodzi na twarz. Gdy nie wiesz, kim był J.S. Bach, to spłaszcza ci czułka dach. Nieznany ci Edypa los, to deformuje ci nos. Gdy nie wiesz, co to savoir vivre, żuchwę masz grubą, aż żyw. Owe przykłady można by mnożyć, proszę szanownych pań, panów, i całkiem długą listę utworzyć z deformowanych organów. Niech więc rodakom sprawa ma służy, tu się nie trzeba lenić. Znam dwóch chirurgów plastycznych, którzy mogą ten stan odmienić. Dwójka chirurgów jest w stanie zmienić wam twarz bez wątpienia, myślenie i oczytanie. I tak przez trzy pokolenia, bo jeśli za mało książek znasz, to ci wychodzi na twarz.
Jak nam wyjdzie, to nam wyjdzie, jak nam nie wyjdzie, to drugie dobrze.
To deleted.
Nie, nie, nie. My takich rzeczy nie robimy. To my po prostu idziemy wszystko w kosmos mówić. Ha. Wszyscy znają nasze tajemnice.
Nie.
Aha. Mhm. I naszych gości.
Mhm.
Gdy zobaczy...
O, już wiem.
A, no widzisz, a gdy zobaczyłam tego człowieka po raz pierwszy, pomyślałam sobie, jest magia. Jest moc, jest tajemnica. I dziś chcemy się z wami tym wszystkim podzielić, może nawet wspólnie zdradzisz nam te swoje tajemnice. Czy jesteś na to gotowy, gościu nasz?
Chyba tak.
Łukasz Ograbek, malarz, dekorator, artysta. Jeszcze lokalny czy już globalny?
Globalnie lokalny.
O, to ładne.
World famous in New Zealand.
Kraj wielki, długi i szeroki. Populacyjnie trochę słabiej. No ale jak z tą twoją popularnością, powiedz?
To zależy od punktu widzenia.
Rozumiem.
Jestem popularny w swoim świecie. Parę ludzi mnie zna.
A jaki jest ten
świat? Co to jest popularność?
No co to jest popularność?
Co, żeby być sławnym? Czy jestem sławny?
Czy jesteś popularny chyba bardziej, wiesz? Bo popularność nie zawsze musi iść ze sławą.
Chyba nie jestem
sławą.
Popularny, wiesz?
A jesteś sławny?
Znowu, w swoim świecie na pewno tak.
Mhm.
Popularny nie jestem, bo jestem za bardzo indywidualny.
A walczysz o sławę i o popularność?
Nie.
Bo?
Bo nie trzeba mi tego do pomyślnego życia, że tak powiem.
A czego ci potrzeba do pomyślnego życia?
A, już. Szczęścia, czasu, miłości.
Żyjesz w kraju, gdzie tlenu nie brakuje. Nad własnym czasem musisz sam prowadzić kontrolę. Jak chodzi o szczęście zatem, co może doprowadzić do poczucia pełnego szczęścia?
Wiele rzeczy. Jeśli chodzi o malarstwo, kreatywność, na pewno to jest częścią, wielką częścią twórczość, to jest wielką częścią mojego szczęścia. Już ci mówiłem, miłość, zawadziliśmy inny temat też. Jest wiele rzeczy. Lubię uśmiech na innych ludzi twarzach. Sam nie wiem. Jestem szczęśliwy, także nie wiem, jak mam do tego brnąć dalej.
Miłość masz, miłość chociażby do sztuki, miłość do malarstwa.
Ja mam miłość do wszystkiego.
Ale trzymajmy się tego malarstwa. Proszę tutaj nie zmieniać mojego scenario. Dziękuję ci bardzo. Jasne. Słuchaj, Łukasz, urodziłeś się w Łodzi w 83 roku. Kiedy zacząłeś wyrażać siebie? Niekoniecznie poprzez słowa, a bardziej poprzez pędzel.
Poprzez pędzel w Nowej Zelandii. Przez długopis, odkąd pamiętam. Pamiętam, kiedyś chodziłem do ojca, już jak nie mieszkał z nami. Oni zawsze tam rzeźbili w tej jego kanciapce. On mi dawał kawałek kamienia, dłuta i mówi rób. No i robiłem.
Czyli twój talent nie jest przypadkiem, tak? Bo wywodzisz się, pochodzisz z artystycznej rodziny.
Tak, tak.
Czym zajmowali się, czy to twój tata?
Ojciec i, znaczy tata i wujek, oni byli artystami, rzemieślnikami, że tak powiem. Naprawiali zamki w Polsce, katedry, kościoły, a w wolnych chwilach rzeźbili. Sprzedawali te rzeźby do galerii i to było ich życie. Także wiesz, coś tam po nich odziedziczyłem, tą finezję, że tak powiem. To jest taka finezja, to jest taki instynkt, wiesz.
To była wspólna kochanka.
Nie, ja tego nie odziedziczyłem, na całe szczęście.
Wspólna wujka i ojca.
Ja się nauczyłem na ich błędach. A malarstwo w Nowej Zelandii w 2013 roku pierwszy raz wziąłem do ręki Fiberline.
2013 rok, to nie tak dawno temu, 7 lat temu, a przyjechałeś tutaj 23 lata temu. To dosyć duża wyrwa nam się tutaj ujawniła między okresem, kiedy przyjechałeś, a kiedy rozpocząłeś zabawę z malarstwem. Co w tak zwanym międzyczasie?
Chodziłem troszeczkę do szkoły przez krótki czas w Nowej Zelandii, której w ogóle nie akceptowałem. Nie wiem, w bardzo młodym wieku zrozumiałem, że nie chcę być częścią tego systemu, że nie chcę się podporządkować, że tak powiem, pod system, pod który każdy jest podporządkowany. Każdy musi się uczyć tego samego, każdy musi robić, co jest im nakazane. Wiesz, także wypadłem ze szkoły bardzo wcześnie.
Wiesz co, przepraszam, wejdę ci w zdanie, bo mam wrażenie, że trochę nawet chyba opowiadasz o polskim systemie szkolnictwa. Nie, wcale tego nie chcę w żaden sposób krytykować, żeby nie było, proszę mnie dobrze zrozumieć.
Ogólnie, ja mówię ogólnie.
Ogólnie o szkole, tak. O tych obu systemach, bo z tymi obu systemami masz doświadczenie, tak? I polską szkołę zaliczyłeś, tak. I tutejszą.
Choć polska szkoła ma o wiele wyższy
poziom.
A mimo tego nie każdy jest stworzony, żeby uczył się tego samego. Jasne, wiesz, te, że tak powiem, fundacje, nie, fundamentals, podpory, każdy powinien mieć dodać dwa, ale przychodzi czas, kiedy ktoś...
Tak zwaną bazę.
Tak, ale na przykład nie każdy będzie matematykiem, nie każdy będzie geografem. Oni powinni o wiele wcześniej postanowić, co oni chcą robić. Wiesz, to są starsze czasy. W starszych czasach tak było, że to właśnie przychodziło z rodziny na rodzinę, kto będzie kim, a teraz każdy musi się podporządkować pod ten sam system. I ludzie cierpią na tym. Ja cierpiałem i dlatego to zostawiłem. Zacząłem malować, bo nie wiedziałem, co ze sobą zrobić tak naprawdę.
Ale już zacząłeś malować?
Nie, no, malować ściany.
A, malować ściany.
I tapety kłaść i takie tam.
Czyli to jest...
Zrobiłem potem czeladnictwo w tym. To były 3,5 roku czeladnictwa w malarstwie i w dekoratorstwie. I potem zacząłem pracować dla kogoś. Rozwinąłem swój biznes. I to się przetworzyło na drugi biznes. Bo wiesz, zostawiłem malarstwo na pewien czas, 8 lat chyba.
Malarstwo ścienne.
Tak. Musimy to jakoś podzielić. Malarstwo ścienne zostawiłem na 8 lat. I kupowałem stare domy, odnawiałem je i sprzedawałem.
Słuchaj, czy twoje prace nawiązują do zarówno kultury, jak i tradycji polskiej?
Może tylko częściowo. Przez to, że jestem Polakiem. Bo ja maluję bez koncepcji. Zacząłem na surrealizmie, który był dla mnie bardzo monotonny, bo już, wiesz, miałem ten pomysł na obraz, czyli szkicujesz obraz, czy powiedzmy robisz to pędzlem, czy jakąkolwiek inną pracę i potem musisz ją wypełnić. To było dla mnie bardzo nudne. Także teraz ja maluję bardzo instynktownie. To jest takie, po portugalsku się mówi caminho. To jest the walk. Także...
Oddajesz się zupełnie swojej
że
wenie.
Tak powiem, no.
Pani wenie.
I teraz wiem, jak inne płyny działają, co mogę z czym mieszać, wiem, jak kolory się mieszają, także nie muszę tak za bardzo o tym myśleć. Czyli biorę pędzel i na przykład, wiesz, idę sobie tam na trawę tam, potem idę się przejść pod słońcem po tej stronie, nie? I to i wychodzi coś z tego, ale przez to, że ja to tak robię, moja psychika zaczyna się wylewać na ten obraz właśnie w ten sposób. Czyli to, co jest teraz w mojej myśli, to podświadomie zaczyna przechodzić. Bo wiesz, obraz to jest abstrakt. Ten obraz się przetwarza. To jest jak dziecko, wiesz? Dziecko jak się rodzi, nie ma ego. Jest po prostu, pochłania wszystko. Kiedy zaczyna wzrastać i te external forces zaczynają kształcić to dziecko i z tego się robi potem młodzież i dorosły człowiek, coraz bardziej ukształtowany, wiesz, ma swoje cele. Tak samo te obrazy ja robię. Czasami próbuję je zrobić bez ega. Wiesz, to jest bardzo ciężko zrobić obraz, który nie ma ego.
Ale poczekaj, z czego się to wywodzi? Z tego, że jesteś samoukiem?
Może, na pewno. Nie, no chyba nie.
Poszukuj.
Sam nie wiem. Nie, słuchaj, bo przestudiowałem parę malarzy. Poczytałem, wiesz, historię sztuki, te wszystkie movements, paru artystów, którzy mnie bardzo interesowali, na przykład techniki, like Tiziana techniki, the glazing.
Czyli Akademia Sztuk Pięknych zaliczona, ale po domowemu.
Sam, tak, oczywiście. No bo wiesz, chciałem to wszystko zrozumieć. I potem ja to wszystko zebrałem w siebie, że tak powiem, i zacząłem to używać w swoim stylu.
No i w kim znalazłeś inspirację?
W każdym tak naprawdę. W każdym. W Van Goghu inspirację kolorową.
Kolejny samouk.
Grubych pociągnięć farb. W Kandinskim matematykę, która jest instynktowna, o tym żeśmy mówili. Mm-hmm. Bo Kandinski malował na przykład obrazy. One, jak się na nie patrzysz, bo widziałem parę, one są bardzo hipnotyczne, ale to jest prosta matematyka kształtów.
Dlatego hipnotyzują.
I on o tym myślał. On napisał parę książek na ten temat. Także to jest takie bardzo, wiesz co, on pracował
od
bardziej z brzucha niż z głowy. Mhm. Wiesz, on tego nie musiał przemyślać. To po prostu z niego wychodziło. Wiesz, on miał po prostu, wiesz, cyk, 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 cyk i to było, i to i się na to patrzy, się, wow, co to jest za spaceship. Ale się można to patrzeć i się patrzysz i coś w tym jest, nie? Co dalej? No oczywiście Dali, to był ten początek, ten cały surrealizm. To było, wiesz, wow, co wyobraźnia może stworzyć. Bo wiesz, niektórzy ludzie myślą, że są artystami, bo skończyli szkołę i potrafią tylko coś skopiować. To jest rzemieślnik, to nie jest artysta. Wiesz, ja przepraszam, że kogoś obrażam. Przez to...
Myślę, że nie obrażasz.
Nie jestem za to sorry, ale...
To jest chyba bardziej fakt.
Wiesz, możesz być rzemieślnikiem i artystą. Kiedy te dwie dziedziny się mogą połączyć, wtedy masz wspaniałych ludzi, wspaniałych po prostu kreatywnych ludzi. Wiesz, bo niektórzy ludzie mają taką wyobraźnię, ale nie potrafią tego po prostu przetworzyć, bo się boją. Wiesz co, to jest największa rzecz, która zabija każdego artystę, to jest lęk. Czy to jest przy pisaniu, czy to jest przy dawaniu swoich prac dla innych ludzi do obejrzenia, czy to jest przy malowaniu, czy boisz się, wiesz, może tutaj kreska...
Ale strach przed czym?
Przed po prostu, przed failure, przed porażką. Tego się ludzie boją, porażki.
Przed to, krytyką?
Krytyka to, wiesz, zawsze będzie. Jak jesteś pewny siebie, to powinieneś po prostu malować. Najlepszy artysta przetworzy siebie i go tak naprawdę nic nie powinno obchodzić. Wiesz, jak to ludzie kupią, to nie musi być na sprzedaż. Jesteś artystą i to jest, wiesz... Niektórzy ludzie mają lepsze, że tak powiem, możliwości. Po prostu są bardziej podłączeni. Ja to nazywam podłączenie pod wszechświat.
A ty jesteś?
Myślę, że tak.
Farby do ciebie mówią?
Nie.
A ty do nich?
Czasami.
Monolog?
Nie, no czasami, wiesz. Dlaczego mi to zrobiłaś? Nie, no ja to robię. Ale wiesz... Jasne. Ja no bardzo... Dalej jestem w obrazie, czy w jakiejś pracy... Tym bardziej siedzę przed tą pracą i myślę na jej temat i czasami do niej coś powiem.
mając wyrzuty? Jasne. Dlaczego?
Nie, ale wiesz, no, wtedy to zaczynam rozpracowywać bardziej. To ego zaczyna wchodzić, wiesz, bo zaczynam pracować na temat kształtów. Im dłużej się patrzę na pracę, tym bardziej ją biorę w stronę swojego ego. Wiesz, o czym mówię? Mhm. Czy to ma sens?
Myślę, że ma to sens.
No dobrze.
Myślę, że nawet mówisz z głową.
I z nosem.
Z nosa. Napij się.
Oli nos, no.
Kończymy?
Jasne.
No to czekamy na wernisaż. Proszę nas tutaj powiadomić. Przybędziemy. Będziemy głosić wieści o twoich wydarzeniach artystycznych i o twoich
poczynaniach.
Jakbyście
chcieli, to możecie sprawdzić. Jest trochę mojej sztuki, moich szkiców na Instagramie. Hashtag
I'm Proteus.
To jest mój handle. Ale jeśli nie chcesz, bo ja mieszam swoje życie prywatne ze swoją sztuką. To jest hashtag B-O-R-O-N.
Musisz napisać i my to wtedy napiszemy na naszym Facebooku.
B-O-R-N. O-F-S-U-N.
Ale czekaj, teraz się czego spodziewasz? Że ludzie siedzą z notysikami i piszą to, co ty mówisz, dyktujesz?
Nie, no mogą sobie spojrzeć, jakim się, wiesz, jak są zainteresowani.
Na pewno. Ja myślę, że jesteś inspiracją dla wielu, tak jak wielu dla ciebie było i jest.
Mam nadzieję, no bo powinniśmy się dzielić miłością.
Na pewno do czegoś lub do kogoś.
To jest miłość do życia.
Sztuka.
Jasne. To jest coś, wiesz... Jeśli masz system zamknięty, ja myślę, że właśnie artyści, poeci i piosenkarze i muzycy, moja mama to nazywała kością Boga, jeśli mają tą kość, nie? Bo oni wychodzą poza system. Oni, jeśli osoba wyjdzie spoza system, powiedzmy, system jest okrągły i ta osoba musi wyjść poza system. Tylko dwie rzeczy mogą się stać z tą osobą. Albo ten system ją odetnie, albo ten system musi ją złapać.
Pani Ograbek, proszę się szykować, jest pani naszym następnym gościem. Cudowną masz mamę i cudowny jesteś ty. Dzięki, Łukasz Ograbek był z nami. Dzięki ci bardzo, powodzenia, cię życzę.
Cześć, czołem, wszystkiego najlepszego.
I mów o sobie nam.
Wesołych
dużo.
Świąt.
Ale to jeszcze nie teraz. Na razie, cześć.
Czołem.
Gdzie się podziało Van Gogha, czy Michał Anioł widział dłoń Boga? Co ma wspólnego Salwador Dali z okrągłymi linzakami? Dlaczego malarz w lustrze się schował? Kto Mona Lizie wąs domalował? Czy Jan Matejko był władzem króla? Czy dziełem sztuki jest mu szuka, daj się odnaleźć. W muzeach nudno, nie musi być wcale. Sztuka cię szuka, daj się porwać jej. Zamknij oczy, zauroczyć nie bój się. Sztuka cię szuka, daj się odnaleźć. W muzeach nudno, nie musi być wcale. Sztuka cię szuka, zauroczyć nie bój się. Tak, wyjątkowo tak, nietypowo pro, wokacyjnie ciut, zagadkowo a. Wszystko po to, by cię przekonać, że wchowanego gra z tobą ona. Sztuka cię szuka, daj się odnaleźć.
Nareszcie widzimy się w studiu radiowym. Cześć, moi drodzy.
Cześć.
Cześć, cześć.
Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Super was znów widzieć na żywo. Dzisiaj z nami Roch, Sebastian, Piotrek i Max.
I dzisiaj będziemy rozmawiać o sztuce?
Tak, dobrze. Czyli jesteście zorientowani dobrze. Dzisiaj temat dosyć szeroki, bo tak jak powiedziałeś, Sebastian, sztuka, która może przyjmować różne formy. Co to jest sztuka?
Sztuka to jest takie coś, co jakby się fajnie robi. Tak jakby może być nowoczesna sztuka, stara, brzydka, smutna, zła i kropka, koniec.
Sztuka to są praktycznie wszystko, co się robi, to jest sztuką. No, sporty,
aktorstwo, bycie artystą?
Sztuka to jest na przykład jak coś, co ci trwało długo, żeby to zrobić i że zajmujesz dużo czasu na robienie ten.
W rok wspomniałeś, że to może być wszystko, że to może być sport, to przyroda. Mogą być jakieś malunki. Co jeszcze? Przyroda, co jeszcze?
Przyroda, farby, czyli malarze, architekty, architektura, o, samochodowa.
Wszystko, co się robi.
Wszystko, co się toczy wokół nas.
A po co wymyślono sztukę?
Żeby się czuć, było coś pięknego.
I żeby się czuć satysfakcjonowanym.
I sztuka też ma emocje. Na przykład może być sztuka zdjęć i jedno zdjęcie na przykład jest smutne, aż chce ci się płakać.
A drugie fajne.
Co was tam powiedziałeś, że sztuka, wymyślono sztukę, bo sztuka jest piękna. Ale właśnie chyba sztuka nie zawsze jest piękna.
Może być też smutna, zła.
To po co ktoś wymyślałby coś, co jest złe albo smutne?
Dlatego, że lubi to? Coś złego? Lubi się wnerwiać.
Może poruszyć kogoś?
No, tak żeby...
Żeby się troszczyć, nie wiem, na przykład.
Na przykład jeżeli są jakieś zdjęcia fajne ze sportu albo z bardzo pięknym painting, czyli...
Jak na przykład jedno zdjęcie jest takie smutne, jak na przykład tak szarobure i dziewczynka stoi i jej lód spadł. Takie smutne.
I też płacze, bo spadł. Łe.
Lód.
Na przykład jeżeli jest zdjęcie jakiegoś sportu i ktoś zobaczy, to to może go...
Może go zainspirować.
No.
A myślicie, że na przykład film na YouTubie albo gra komputerowa może być sztuką?
Tak. Na przykład, no bo oni na przykład lubią i ta na przykład tworzą jakąś na tym na YouTubie sztukę.
No, sztuka to wideo. Sztuka to ten film, bo ktoś zrobił ten film.
To na nim trudno pracować.
O, na przykład te wszystkie slow motion albo te cięcia i te rzeczy i wygląda wszystko jak na przykład nie z tego świata, jak na przykład filmy, jak na przykład te ufolutki Marvel i to wszystko nie istnieje, tylko jest stworzone sztuką.
Kto to jest artysta?
Artysta to...
Jest ktoś, który stworzył tą sztukę.
Artysta to może być aktorem, może być malarzem, może
piosenkarzem.
To są ludzie, którzy występują i robią rzeczy, żeby...
Tą sztukę. Robią tą sztukę.
A co to jest talent?
Talent to jest czymś, czy jesteś dobry. Jak na przykład jest ten film, ten serial American Got Talent. I tam są jakieś różne ludzie, co mają jakiś talent, połykanie noży, balonów.
Myślicie, że bycie artystą to trudne czy łatwy zawód?
Zależy co.
Bardzo trudne, bo trzeba najpierw zacząć, później trzeba po prostu pracować nad tym codziennie, godzinami.
No.
Jeżeli chcesz się dostać...
Większość trudne, ale tam 1% z tego jest rzecz łatwa.
Co to by było? Co jest łatwe?
Niektóre rzeczy też są może tam trochę łatwe.
Na przykład dmuchania balonów.
Tak.
Easy.
A słyszeliście o czymś takim jak inspiracja albo wena?
Inspiracja to jest w czym się inspirujesz.
Wena robi, że jesteś produktywnym, jakby wyobraźnią.
Bo ja się na przykład inspiruję rysowaniem, malowaniem i tysiąc innych rzeczy.
Tysiące.
A wena?
Wena to coś, co robi, że jesteś produktywny albo robi, że masz wyobraźnię.
A skąd się bierze ta wena?
Na przykład
się pokazać
z twoich snów na przykład.
I wtedy po prostu będziesz się czuć, że chcesz to robić.
I wtedy to zaczynasz robić.
I wtedy to zaczynasz robić.
I ludzie, wow, where did you get this idea from?
Jak to zrobiłeś?
Czasem mówi się, że w sztuce widać samego artystę, że w sztuce widzimy się sami. Co to znaczy?
Że na przykład widzisz się siebie, że jesteś na przykład w czymś dobry. Ja widzę siebie dobry w tysiącu rzeczy.
Wszyscy na świecie są w czymś.
Dobrzy.
No a myślicie, że sztuka odzwierciedla nas samych?
Tak, dlatego, bo na przykład jeżeli się jest piosenkarzem, to można się śpiewać o siebie, na przykład coś smutne. To możesz pokazać ludziom, że przechodzisz przez jakiś zły okres w życiu.
Na przykład przez obrazek, zdjęcie, albo przez malowidło.
Na przykład
jak znowu dziewczynce spadł lód.
Jakie uczucia wywołuje w was sztuka?
Że jesteś zafascynowany ze swojej sztuki.
Czy możemy uczyć się poprzez sztukę?
Mhm.
Tak.
Jak na przykład... jest na przykład sztuka kierowania. Że na przykład jedzie się samochodem, robi się drifty, policja cię goni i bum. I wtedy się nauczyłeś, żeby na drugi raz szybko nie jechać.
Sztuka nas uczy pracować samemu i nie wiem, tak po prostu, żebyś robił coś. Nie po prostu siedział na kanapie i oglądał telewizję.
Jak couch potato. Telefon. Na przykład jak coś zrobię źle w szkole, to wtedy będę wiedział, jak to zrobić, jak będę tego próbował drugi raz.
Skąd ludzie biorą pomysły na swoje dzieła?
Z reklamy.
Jak
na przykład, albo może pójść do sklepu i... Nie wiem, zobaczyć coś i wtedy zrobisz, że chcesz to zrobić samemu, a nie kupić.
Bo szkoda pieniędzy.
Na przykład też może być sztuka widoczna z natury. Że na przykład można malarstwo i to namalować.
A kto decyduje o tym, czy sztuka jest dobra?
Ty.
Ty.
Ja jako Martyna, czy ja jako odbiorca?
Ja.
czyli ja, Sebastian.
Ale czasami jest tak, że na przykład jakiś obraz jest znany, a inny, mimo że wydawałby się bardziej atrakcyjny albo ładniejszy, nie jest znany.
Wszyscy decydują. Na przykład ja decyduję, że to mi się podoba, wystawię, teraz sprzedam, a inni ludzie decydują, czy to jest na tyle ładne, że chcę kupić,
czy nie.
Albo na przykład, jeżeli wystawiasz sobie, to jakiś krytyk może przyjść i powiedzieć, czy jest to dobre, czy nie. Ale nie powinny być takie rzeczy ocenione, bo każdy jest na swoim levelu.
A jak myślicie, od czego zależy, czy sztuka jest dobra?
Od ciebie. Na przykład nie mogę na tyle włożyć pracy. Na przykład jest taka sztuka, jest na przykład taka sztuka, taka co wyjdzie, czyli na przykład biorę balon, daję do środka farby, mam tu kartkę i na przykład rzucam coś tam, sprayem robię wszystko i później co wyjdzie, to wygląda fajnie i mogę sprzedać, inaczej się nie męczyłem.
Przejdźmy do was. Jaką wy sztukę tworzycie?
Ja tworzę sztuki. Na przykład... malowanie, rysowanie, psucie.
Co rysujesz? Co malujesz?
Wszystko, co mi wpadnie do głowy. Na przykład wczoraj w kole padał deszcz i nie mogliśmy wyjść na dwór. To sobie pomyślałem przez tą godzinę przerwy sobie porysuję na tablicy na pisak i sobie rysowałem siebie zamkniętymi oczami. I wtedy ja otworzyłem oczy, wyglądała to strasznie. To był taki mój pomysł na sztukę.
Piotruś, jaką sztukę tworzysz ty?
Potrafię budować bardzo, bardzo fajne rzeczy z Lego.
A ja tworzę, ja gram na pianinie, czyli muzyka.
Chciałabym teraz, żeby każdy z was podał argument, który może przekonałby naszych słuchaczy do spróbowania sztuki.
Nie bój się, co inni powiedzą.
Na przykład spróbował, bo jest fajna, się od niej uczysz.
Bo wygląda fajnie, jest fajna, smutna, zła, śmieszna. i daje ci emocje.
Super. Powiem wam, że mnie zachęciliście i myślę, że nie jednego słuchacza również. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Życzę wam wielu sukcesów artystycznych i mam nadzieję do zobaczenia za miesiąc. Pa!
Pa, pa!
Pa, pa!
Na koniec taka nasza rada. Niech każdy ćwiczy się w tej sztuce, którą zna.
Możecie na przykład komentarz do naszej rocznej działalności prozą napisać albo wierszem. Adres, przypomnę, halotupolska@gmail.com.
Jak kto woli, czyli gwoli. Tak po artystowsku.
Słyszymy się za miesiąc z Górką, dokładnie 7 listopada.
Czekamy na was i waszych naszych przyjaciół też.
Pa, pa!